informacji o strukturze organizacyjnej naszej uczelni, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Kultura społeczna i medialna. Można powiedzieć, że jest to coś z politologii i dziennikarstwa, ale i pedagogika i tak dalej. Może tak najkrócej, co to jest, proszę Państwa. A poza tym, co jeszcze bym powiedział, taka szkoła, tacy po takiej szkole ludzie właśnie teraz będą potrzebni w społeczeństwie obecnie, tak w Polsce, jak i poza Polską, w społeczeństwach zachodnich, już nie tylko ci informatycy inni, ale tacy ludzie, o kultura społeczna i medialna, proszę Państwa, to będzie potrzebne. My wychodzimy naprzeciw.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej prowadzi studia zawodowe kończące się uzyskaniem tytułu licencjata oraz studia podyplomowe. Jeśli idzie o strukturę organizacyjną uczelni, jednostką nadrzędną jest Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej. W ramach wydziału działają Zakład Nauk o Polityce Społecznej, kształcący właśnie polityków społecznych, i Zakład Nauk o Kulturze Medialnej. W ramach Zakładu Nauk o Polityce Społecznej funkcjonuje również podyplomowe studium pedagogiczne. Na studiach zawodowych kształcimy w systemie dziennym i w systemie zaocznym. W zakresie dziennikarstwa kształci również Instytut Dziennikarstwa imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego na studiach podyplomowych. Jeśli idzie o ciała kolegialne uczelni, możemy wyróżnić Radę Naukową, która czuwa nad działalnością naukową i badawczą. W skład Rady Naukowej wchodzą Jego Magnificencja rektor ojciec Tadeusz Rydzyk, profesor doktor habilitowany Halina Brzoza, profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz, profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński, profesor doktor habilitowany Janusz Kawecki, profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś, profesor doktor habilitowany Janina Moniuszko-Jakoniuk, profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak, profesor doktor habilitowany Anna Raźny, profesor doktor habilitowany Władysław Sawrycki, profesor doktor habilitowany Andrzej Stow, profesor doktor habilitowany Kazimierz Tobolski. Drugim ciałem kolegialnym, który działa w naszej uczelni, jest Senat Uczelni, który podejmuje działania dotyczące zarówno kształcenia, jak i bieżących spraw uczelni. Wśród wykładowców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej znajduje się wiele osobistości świata nauki. Również studenci naszej uczelni mogą korzystać z wykładów profesorów z ośrodków akademickich Europy i Stanów Zjednoczonych. Właśnie dzisiaj mieliśmy sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Sympozjum Cywilizacja chrześcijańska wobec Unii Europejskiej, na którym to sympozjum referaty wygłosili profesor Roberto De Mattei z Włoch oraz Matthias von Gerstorf z Niemiec. Tak więc widzimy tutaj, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej posiada w gronie swoich profesorów zarówno wybitne osobistości świata nauki z Polski, jak i z całego świata.
Czy to jest wszystko, co Pan chciał powiedzieć? Tak? Proszę Państwa, bo mamy mało czasu, chcielibyśmy z Państwem jeszcze porozmawiać, dlatego tak pytam, mówimy wszyscy w skróceniu. Tak się nazywa, w skróceniu czy w skrócie? W skrócie. Proszę Państwa, teraz prosimy bardzo, bardzo prosimy pana profesora doktora habilitowanego Henryka Kieresia, który jest, prośba o wiadomo, wybitny filozof w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jest w Radzie Naukowej naszej. Tak, dziękujemy też za wykłady na naszej uczelni raz po raz. Wiele prośba. Prosimy pana o ocenę programu w pierwszym roku nauczania, szczególnie czym jest filozofia w programie naszej uczelni w porównaniu z tendencjami, jakie obecnie istnieją w edukacji na wyższych studiach. Witam panie profesorze. Halo? Halo? prawo? Czy pan mnie nie słyszy? Masz to, jak poprosiłem. I nie słychać. Nie wiem, co ja tu zrobiłem złego. Co złego nacisnąłem, proszę państwa, nie wiem. Jeszcze, przepraszam, w takim razie ja troszeczkę muzyki. Pani rektor, tak?
Może zanim...
Proszę bardzo, a ja przepraszam. To... Coś nacisnąłem nie tak chyba. Już mi się wydawało, że wszystko dobrze.
Mogłabym powiedzieć o innych ważnych przedmiotach poza filozofią, czekając na profesora Kieresia. I o przedmiocie istotnym na specjalizacji kultury medialnej, mianowicie o komunikowaniu społecznym i informacji. Podam państwu przykłady jednostkowych problemów wielce interesujących. To daje też wyobrażenie o zakresie danego przedmiotu. A więc dla przykładu jest mowa o symbolicznym interakcjonizmie, o podstawowych płaszczyznach tegoż symbolizmu i o społecznych uwarunkowaniach zjawisk językowych, systemie informacji i komunikacji, treści komunikacji wobec w ogóle czegoś, co się nazywa obwodem komunikacyjnym, o procesach psychicznych związanych z nadawaniem i odbieraniem wiadomości, kompetencjach nadawcy i odbiorcy, konwencjach, kodach, regułach systemu porozumiewania się, także o zabarwieniu ideologicznym hierarchii kodyfikacji kulturowych. Wielce interesującymi zagadnieniami są zagadnienia związane z odrealnionymi symbolami, z jakimi mamy obecnie do czynienia w naszej rzeczywistości językowej, o czymś, co się nazywa wstydem języka, językiem ciała, o słowach, gestach. Studenci dokonują analizy przemówień różnego rodzaju. To jeden z ciekawszych przedmiotów na kierunku kultury medialnej, natomiast na polityce społecznej bardzo ważnymi problemami, które konstytuują poszczególne przedmioty, jest na przykład teoria polityki społecznej, jeden z podstawowych przedmiotów. Chodzi o prognozowanie, programowanie w zakresie polityki społecznej. Tu omawia się także zagadnienia aksjologiczne, o polityce, o jej celach, środkach, zapleczu naukowym, aspektach i wyznacznikach czegoś, co się definiuje jako jakość życia. Należy to, jak wiadomo, dokonywać jako pewną systematyzację o zmianie, regresie, postępie, o definicjach tychże i ich wzajemnych relacjach, o postępie i regresie w różnych dziedzinach życia. Także chcemy nauczyć studentów raczej w optyce filozoficznej o kryteriach postępu społecznego i efektywności polityki społecznej. Wszystko rzecz jasna w aspekcie historycznym, mianowicie oświeceniowej koncepcji postępu. Jednocześnie zamierzamy realizować takie problemy jak międzynarodowa debata o rozwoju, o przyczynach nasilenia zjawisk regresywnych, o drogach pozytywnej reorientacji wedle różnych koncepcji rozwoju. Jeszcze raz akcentuję, iż bardzo istotnymi problemami są tu problemy aksjologiczne, kiedy mówimy o postępie społecznym.
Panie rektor, czy możemy, mamy na linii pana,
tak,
pana profesora, pana profesora Henryka Kieresia i witam bardzo gorąco, panie profesorze. Słyszy pan profesor naszą rozmowę?
Szczęść Boże,
witamy serdecznie wielkiego człowieka, wspaniałego i powiedziałbym przyjaciela. I co pan, panie profesorze, ja już zapytałem, tak, ocena pana przez ocenę tych programów w pierwszym roku nauczania, szczególnie czym jest filozofia w programie naszej uczelni w porównaniu z tendencjami, jakie obecnie istnieją w edukacji na wyższych studiach. Prosimy o słowo.
Tak, więc wpierw może kilka słów o planowanym, ale już realizowanym zakresie udziału filozofii w nauczaniu w szkole medialnej. Mianowicie następujące przedmioty przewidujemy. Główne problemy filozoficzne, będzie to rodzaj wstępu do filozofii, w którym poinformuje się o genezie filozofii, jej rozmaitych odmianach, przyczyn zróżnicowania filozofii, czyli błędów poznawczych, które prowadzą do pseudofilozofii i jakie to ma konsekwencje społeczne. I to chcemy zrobić w planie historycznym, oczywiście skrótowo, bo no, nie mamy czasu na wyłożenie całej historii filozofii, oraz głównie w planie rzeczowym, a szczególnie pod kątem konsekwencji. Jednocześnie wchodzi w zakres tego przedmiotu no, przedstawienie koniecznych warunków udziału w dyskursie kulturowym, a więc takich warunków, których nie wolno naruszyć, ponieważ będziemy wówczas narażeni na błędy poznawcze, które się z konieczności muszą przełożyć na zło w działaniu. Drugi zakres to wykształcenie dotyczące człowieka, więc antropologia filozoficzna. No tutaj jesteśmy, już to realizujemy, ale jesteśmy jeszcze w sferze pewnych planów. To się będzie musiało docierać. Niemniej jednak chodzi o to, o wyjaśnienie, kim jest człowiek, jaki jest ostateczny cel jego życia, co to jest kultura ludzka, jakie są jej działy, jakie są sposoby realizowania celu życia ludzkiego. Pomocniczymi dziedzinami będą retoryka oraz logika z semiotyką, czyli jakąś filozofią języka. Planujemy także konwersatoria filozoficzne, to w latach późniejszych, a zwieńczeniem będzie filozofia kultury. Będzie to wykład, który, by tak rzec, zbierze cały dorobek kształcenia w ramach szkoły i będzie on stanowił jakieś podsumowanie. Więc to byłby pierwszy aspekt, zakres tego, co już realizujemy i co planujemy. Druga sprawa, dlaczego filozofia? Dlatego, że biorąc rzecz historycznie, jest to najstarsza nauka, natomiast biorąc rzecz w porządku poznawczym, jest to nauka pierwsza, poznawczo. Jest ona nauką podstawową, samoświadomą, samozwrotną, to znaczy uzasadniającą się, samouzasadniającą się i w związku z tym no, stanowi z konieczności podstawę kultury. Każdy człowiek jest filozofem, bo filozofia w swoim źródłowym znaczeniu to po prostu umiłowanie mądrości, a kto nie chce być mądry, prawda? To każdy chce, tylko nie każdemu się udaje, więc dlatego ludzie pracują nad mądrością w sposób społecznie zorganizowany i to jest racją istnienia szkoły. W związku z tym filozofia daje podwaliny pod całą pracę dydaktyczną, całą pracę wychowawczą oraz jednocześnie pracę naukową. Wyjaśniając świat, wyjaśniając człowieka, cel jego życia, wyjaśniając kulturę, zakreśla pewną perspektywę, w ramach której można się bezpiecznie poruszać i w ramach której można bezpiecznie uprawiać nauki społeczne, humanistyczne czy jakieś sztuki ważne dla życia społecznego. No, to tyle może tytułem wstępu, jeśli się pojawią jeszcze jakieś ważne wątki, to bardzo chętnie włączę się w dyskusję.
Dobrze, może tak, mówimy o różnych sprawach. Czy jest jeszcze tyle szkół, proszę Państwa? jest tyle już szkół. Czy jest jeszcze potrzebna w takim razie taka wyższa szkoła kultury społecznej i medialnej, która no, powstaje z wielkim wysiłkiem, twórców tej szkoły, jak i twórców studentów, bo studenci ją też współtworzą, rodziców. To jest wielki wysiłek fizyczny, materialny. Czy to ma w ogóle sens?
Jeśli można, ojcze.
Tak. No bo jest tyle szkół różnych, tyle uczelni. Po co to jeszcze? Może my się mylimy, może... Tak, celowo to mówię.
No, to jest, jeśli można, to jest problem złożony, mianowicie, bo trzeba by wskazać po pierwsze na ogólną sytuację, w jakiej znalazła się Polska, a wraz z Polską Europa, bo my w Europie od 1000 lat jesteśmy w formie państwowej i za tę Polskę no, płacimy daninę krwi i nie szczędzimy atramentu, żeby jej mądrość pomnożyć. Ta sytuacja od 500 lat jest niedobra, ponieważ kultura Europy, tradycja łacińska czy personalistyczna, została poddana najpierw myśleniu ideologicznemu, a od oświecenia została zideologizowana. W związku z tym kultura poddana presji pewnej, no, próby zbudowania idealnych systemów społecznych, nie traktuje człowieka podmiotowo. Człowiek jest funkcją systemu państwowego. Człowiek jest po prostu niewolnikiem. I pozbawiony jest jakiejkolwiek podmiotowości i sprawczości, a co za tym idzie odpowiedzialności. Dlatego szkoły i wszystkie instytucje społeczne uległy analogicznemu spaczeniu. Uległy bardzo głębokiej degeneracji. To już naprawdę można mówić o degeneracji. Trochę już na świecie żyję i niejedną uczelnię mam, że tak powiem, za pasem. W niejednej uczelni też przyszło mi wykładać, czy w wyższej, czy w półwyższej, i właśnie stwierdzam, no, z całą stanowczością to mówię i odpowiedzialnością, że sytuacja jest zła. Zachwiana jest struktura szkoły. U podstaw nauczania powinna leżeć filozofia. Dalej idą nauki szczegółowe, przyrodnicze, humanistyczne, społeczne, nauki pomocnicze, cały organon, jak mówił Arystoteles, logika, semiotyka, retoryka, gramatyka i tak dalej. I wreszcie nauczanie powinno być zwieńczone teologią. No, tego nie ma. Tego nie ma, to w nielicznych uczelniach, nieliczne uczelnie wyższe próbują do tego wrócić. Szkoły półwyższe, posiadające jakiś profil personalistyczny, nawiązujące bezpośrednio czy pośrednio do kultury chrześcijańskiej, no, troszczą się o to. Niemniej jednak, z tego co ja zauważyłem z własnych doświadczeń, jest to jakieś dodatkowe obciążenie dla szkoły, przysłowiowy kwiatek do kożucha, więc świadomie ogranicza się udział filozofii w szkole. Więc
a przecież jest... filozofia to jest zrozumienie rzeczywistości.
Tak, ojca,
to rozumieć jest... rzeczywistość. Właśnie. Kto rozumie rzeczywistość? Właśnie. A później stąd przychodzi łatwość manipulowania z danymi osobami, czy nawet całymi społecznościami i narodami.
Tak.
Dlatego, bo nie rozumieją rzeczywistości. Gdzieś się, czy pan zgodzi się, panie profesorze, nierozumienie, a później, a poza tym nieetyczność.
Proszę ojca,
nierozumienie i brak uformowania etycznego, uformowania na Boga, tak jak Polska. I tu bym powiedział, to co w naszej uczelni zależy nam na tym, co, czym Polska żyła od 1000 lat.
Żyje dorobkiem 2500-letniej tradycji.
I tutaj właśnie święty Jan Paweł II w UNESCO powiedział, naród to wspólnota ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura.
Tak, Ojciec Święty, no, ze
kultura
szczególu...
obejmuje całe życie narodu, tak, i cały zespół żywy języka wartości, które będą wspólne dla wszystkich obywateli, jednoczą ich w tej samej świadomości poszczególnych ludzi i wszystkich razem. Kultura obejmuje zarówno formy, poprzez które wyrażają się, wykształtują wartości, jak też obyczaje, język, sztukę, literaturę, instytucje i struktury współżycia społecznego. Upaść może naród tylko taki, który nie ma kultury, a Staszek jeszcze powiedział, ten naród nikczemny, czyli nie mający etyki, czyli nie jest uformowany. Czyli nie uformu... I tutaj dotykamy też, czy pan profesor się zgodzi, no, no na pewno filozofia, no musi być filozofia. Myślę, że na naszej uczelni jeszcze za mało tej filozofii, no ale cóż można za 3 lata, prawda? Dlatego może i też dość dużo tych zajęć jest. Ale chcemy co? Chcemy, mimo że te zajęcia kosztują wysiłku studentów, wysiłku profesorów, ale i wysiłków materialnych, też to szukamy możliwości, żeby jednak mieć to, mieć, czerpać z tej skarbnicy mądrości, jaką są profesorzy, z tego źródła mądrości, żeby czerpali ci, którzy chcą napoić się mądrością. Tak, filozofia. Panie profesorze, jeżeli pan profesor pozwoli, są jeszcze inne przedmioty, jeżeli możemy, tak szybciutko, pani rektor, jeżeli można, bo mówiliśmy już o innych przedmiotach, ale jeszcze nie wszystko pani rektor powiedziała. Naturalnie jest niepewnie sposób dotknąć wszystkiego w takiej krótkiej audycji, jeszcze chcemy rozmawiać ze słuchaczami.
Właśnie, tak. Niemniej, jeśli pan profesor Kiereś pozwoli, jeszcze raz zaakcentuję, że nie uczymy martwych doktryn filozoficznych, że jest to uczenie sposobu na życie, tak jak ojciec orzekł, mówimy o prawdzie, o pięknie, o tym, czym jest dobro. I filozofia, ona hierarchizuje jakby porządek świata i zależy nam bardzo na tym, iżby studenci takiej hierarchii nabywali.
Uczy myślenia, nie tylko rozumienia, tak. Uczy myślenia.
Może ojcze...
Ludzie nie potrafią myśleć, jak tak patrzę, panie profesorze, proszę państwa, jak tak patrzę, to jest przerażające. Patrzą i nic, no nie myślą, nie rozumieją nic. Dlatego jeszcze raz mówię, można manipulować całymi narodami. Można zniewalać całe narody.
Uczymy poprzez humanistykę,
to jest
wiarę
też.
Człowieka. Tak. To jest bardzo istotne. Wszystkie nasze przedmioty z pewnością są dyscyplinami pełnymi niepokoju, wątpliwości, ale jeszcze raz podkreślę, równocześnie są pełne żarliwej wiary w człowieka. Jest to specyficzna strategia intelektualna, jakiej nauczamy. Ona jest przeciwna temu, co spotykamy w naukach tak zwanych ścisłych, gdzie jest klarowność, jasność sądów, wyraźne pojęcia, dzięki którym wędruje się po drogach poznania dobrze odmierzonymi krokami. Tymczasem właśnie to musi nam towarzyszyć niepokój czy różnego rodzaju wątpliwości. Jeśli ojciec rektor pozwoli, chciałabym powiedzieć o naszym ośrodku badawczym, mianowicie ośrodku badań opinii publicznej.
Tak zwanym BOS.
Tak, BOS. Właśnie, BBOS. Tak. Otóż idzie o to, aby diagnozować rzeczywistość, aby ją obiektywizować. Różnie bowiem bywa z badaniami, one są bardzo sprzęgnięte z ideologią, wtedy gdzie jest prawda. Wolelibyśmy konstatować tylko sądy na osi prawdziwe, fałszywe. Kilka już badań przeprowadziliśmy. Niedługo ukażą się badania dotyczące opinii ludzi na temat eutanazji. Następnie będą badania dotyczące polityki zdrowotnej w Polsce. Także na temat poglądów na posunięcia rządów w polityce międzynarodowej. Przeżyliśmy już jedne badania, które były dosyć powszechnie komentowane odnośnie sprzedaży ziemi. Niejednokrotnie także niestety komentowane dosyć uszczypliwie, jako że nie jest to wygodne pojawienie się ośrodka, który śmie kwestionować sądy nadto ideologicznie zabarwione.
Tak, jeżeli już, to mam jeszcze, powinniśmy powiedzieć o językach obcych w naszej wyższej uczelni. Otóż jest w tej chwili język niemiecki i angielski. Studentów jeszcze jest mało, dlatego nie wprowadzamy następnych języków, ale języki. Znaki języki, ilość języków to ilość razy, powiększona ilość razy dojścia do człowieka następnego. Dojść do każdego człowieka spotkanego. Otwarły się granice. Możliwości są potężne dojść do człowieka, dawać świadectwo, głosić prawdę, komunikować się z ludźmi. Dlatego języki. To jest pierwsze. Mamy te dwa języki. W tej chwili jest laboratorium językowe, tylko korzystać z niego, nowocześnie wyposażone. Wszystko to może być, tylko potrzebne tu jeszcze jest ogromne zrozumienie studentów i rodziców, dlatego zwracamy się też do rodziców, żeby tłumaczyli im, by ci studenci zechcieli wysiłek pewien popełnić ze swojej strony, przeskoczyć te poprzeczki. Czym więcej, tym lepiej. To jest okazja również do pracy nad sobą. To jest funkcja wychowawcza. Poprzeczki coraz wyższe. Pokonywać samego siebie. Kształtować siebie, swój charakter, wyrywać wady, sadzić to, co dobre. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Wychowanej, Kultury Społecznej i Medialnej. Kultura pochodzi od słowa kolokolere, z łacińskiego słowa uprawiać. To jest uprawianie, uprawiać samego siebie, a więc wychowywać też. I pragniemy, żeby wychowywać przez to nauczanie też. I kursy języków. Jest w tym roku już dzięki Zgromadzeniu Ojców Redemptorystów, zarządowi naszej prowincji, i dziękujemy za tą współpracę naszego zarządu. Sam zarząd prowincji zaproponował intensywny kurs języka hiszpańskiego na początek tutaj w Toruniu. Przyjadą wykładowcy, native speakers, prawdziwi Hiszpanie, po filologii hiszpańskiej, młodzi ludzie, którzy będą mieli każdy z nich najwyżej 5 studentów. Intensywny kurs miesięczny. Będzie to, trzeba będzie chyba 300 zł przynajmniej zapłacić, żeby mieć jedzenie i mieszkanie. To będzie mieszkanie. To jest rzeczywiście symboliczne. Proszę Państwa, przyjeżdżają specjaliści, którzy miesiąc czasu, intensywny kurs języka, nie wiem na jakiej uczelni są takie języki, tak za nic. Można, to jest niebezpieczeństwo, że można sobie nie docenić. Proszę Państwa, nam zależy nie na zarabianiu, tylko na kształtowaniu. Proszę Państwa, to. Poza tym planujemy wyjazd najlepszych do Kanady. Już w tym roku, na miesiąc czasu. Gratis tam będzie też. Proszę Państwa, po to, żeby poznawać kulturę tego kraju, kulturę tamtych ludzi, ale i język, szlifować język, to do rodziny kanadyjskiej, nie do polskiej. Dziękujemy tutaj za współpracę, za pomoc właśnie przyjaciół Radia Maryja, którzy za tym chodzą tam. To jest język hiszpański, angielski. Dlaczego zaczęliśmy intensywny kurs hiszpańskiego? Takie możliwości. W przyszłym roku planujemy inne języki również. Zaczynamy od tego języka, który jest chyba największym językiem, nie mówię o chińskim, ale po angielskim chyba, nie wiem, który jest pierwszy, angielski czy hiszpański. Ile więcej, ile narodów urodzonych jest w języku hiszpańskim? Ile milionów ludzi? W każdym razie jest to język ogromnej części mieszkańców kuli ziemskiej. Jest to, proszę Państwa, poza tym mamy co jeszcze? Są visiting professors, profesor. Mamy gości profesorów. To, co w tak krótkim czasie mieliśmy już z Anglii, z USA, z Kanady, z Brazylii, z Włoch, z Francji, z Niemiec. Proszę Państwa, to jest dużo, jak na taki krótki czas. Może to nawet studentów męczyć. To są ludzie młodzi, po maturze. Wiemy, trudno, żeby aż tak myśleć. Dlatego jeszcze raz mówię, absolutnie rodzina, rodzice. Musicie być dla nich pomocą, motywować im. Tu chodzi, żeby w krótkim czasie, chodzi o to, żeby szybko się nauczyli. Planujemy jeszcze inne sprawy. Tak, o praktyce będziemy mówić, to tam też ma funkcje wychowawcze, praktyki wstępne, domy dziecka, pogotowie opiekuńcze, radio, zajęcia telewizyjne. Tak, poza tym jeszcze inne. Stypendia poza socjalnymi, państwowymi, to są grosze. Są też stypendia ze środków własnych od słuchaczy Radia Maria. Wy to organizujecie z Polski i poza Polski. Ma to charakter również nagradzający. Chcemy te stypendia dawać tym, którzy będą wykazywać się wynikami i zachowaniem całym. Pracą nad sobą. To może na razie tyle. Czy jeszcze coś Państwo? Sympozja? Praktyki?
Jednym z przejawów działalności badawczej naszej uczelni są właśnie sympozja. Sympozje odbywają się dość licznie na uczelni. 1 grudnia ubiegłego roku miało miejsce sympozjum Media w kulturze. Na tym sympozjum głos zabrał jego magnificencja rektor, ojciec Tadeusz Rydzyk, który przedstawił temat media w nauczaniu Kościoła, omawiając poszczególne dokumenty Kościoła odnoszące się do mediów. Profesor doktor habilitowany Henryk Kieresz w swoim wykładzie pod tytułem Postmodernizm we współczesnej kulturze przedstawił charakterystykę postmodernistycznej wizji świata i człowieka. Również redaktor Dariusz Drążek w swoim wystąpieniu na temat Radio Maria na tle środków społecznego przekazu.
Panie dziekanie, może byśmy tak szybciej tylko, jakie były sympozja, bo tematy też...
Czyli mieliśmy media w kulturze, oblicza propagandy, które odbyło się, sympozjum odbyło się w styczniu tegoż roku, Unia Europejska, dlaczego, sympozjum marcowe. Następnym sympozjum była przyszłość cywilizacji Zachodu, sympozjum, które odbyło się 13 kwietnia tego roku. Na tym sympozjum był obecny m.in. profesor Peter Redpath ze Stanów Zjednoczonych oraz profesor Philip Weep z Kanady. Następnym sympozjum było sympozjum dzisiejsze, cywilizacja chrześcijańska wobec Unii Europejskiej. Również przez cały maj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej jest otwarta wystawa Zbrodnie w majestacie prawa.
Zapraszam Państwa na oglądanie tej wystawy, również pielgrzymów, którzy przyjeżdżają do Radia Maria. Zapraszam do domu słowa, popatrzcie na te portrety, popatrzcie na twarze tych również, którzy byli mordowani, jako dzieci nawet. Tak, to trzeba wiedzieć, proszę Państwa. Trzeba, żeby iść w przyszłość, trzeba się zakończyć w przeszłość też. Tak, a więc jest sympozja. Dalsze sprawy. Praktyki. Praktyki. Panie profesorze.
Słabością, jak dotąd widzimy, kształcenia jest nieadekwatna koordynacja teoretycznych podstaw konkretnego kierunku studiów z metodami i technikami działania oraz rozwiązywanie, jak się wydaje, złudnego dylematu dwóch jego wymiarów tego kształcenia, mianowicie teorii i praktyki, jak i harmonijnego połączenia. Wszak posiadać wiedzę to wiedzieć, jak zrobić coś, co się chce zrobić. I tutaj próbą zaradzenia tej słabości Wydaje się, że to jest i będzie w dalszym ciągu specyfika naszej szkoły. Było to, co zostało zainicjowane w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie w Cincinnati, mianowicie kooperacyjnego systemu kształcenia. Otóż profesor Schneider uważał wtedy, że doświadczenie praktyczne zdobyte w danej dziedzinie pod opieką dobrego fachowca jest koniecznym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole. System właśnie ten nazwany został kształceniem kooperacyjnym i jest on stosowany, praktykowany poza Stanami Zjednoczonymi, także w Wielkiej Brytanii i w Kanadzie. Podstawowym założeniem tego właśnie systemu jest połączenie kształcenia teoretycznego z praktyką na terenie różnych instytucji. W tym celu tworzy się system współpracy między uczelnią a instytucjami, które zatrudniają studenta. Zasadniczym założeniem tego systemu kooperacyjnego jest uznanie praktyk za nieodłączny element procesu kształcenia i przyjęcie odpowiedzialności za harmonijną koegzystencję zarówno elementu teoretycznego, jak i praktycznego.
Tak, panie profesorze, rozumiem, praktyki. Jak u nas, moglibyśmy długo na ten temat mówić, jak u nas mają wyglądać praktyki, to co pragniemy? Trzy etapy, prawda?
Przewiduje się 15 tygodni praktyki. Chodzi tu o najpierw o hospitację, następnie o praktyki asystenckie.
Hospitacja to jest właściwie to, że
zwiedzanie,
takie przyglądnięcie
tak,
się
danej instytucji i tych praktyk jest 15 tygodni. Przewiduje się tu praktykę w instytucjach medialnych, a więc poznanie dokumentów prawnych dotyczących organizacji tych instytucji, bieżącej działalności różnych środków, poznanie działania urządzeń profesjonalnych i warsztatu różnych środków medialnych,
radio, prasa, telewizja, internet.
Tak, a także poznanie czynności zawodowych na różnych stanowiskach, bo tu wychodzimy z socjologicznej definicji zawodu, że jest to spójny system czynności oparty na określonych kwalifikacjach i stabilizujących człowieka w życiu, a więc dający zawód i podstawy utrzymania. A jeśli idzie o politykę społeczną, to przewiduje się praktykę w administracji, a więc także poznanie struktury organizacyjnej urzędów, w szczególności administracji samorządowej, poznanie zakresu zadań zawodowych poszczególnych wydziałów czy referatów w tych strukturach samorządowych poszczególnych szczebli. I wreszcie chodzi o praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na konkretnych stanowiskach pracy.
Czyli hospitacja pierwszy,
praktyka czynna.
Zadaniowa. Tak. Praktyka zadaniowa już. Żeby jeszcze wspomniał, naturalnie jest to, jeszcze raz ciągle powtarzam, proszę Państwa, to nie jest zabawa. I jeżeli Państwo zobaczycie, znowu wrócę do tego, potrzeba absolutnie współdziałania z rodzicami. A jeżeli możemy, czy mogę tu już wpaść, dobrze? Na przyszłość planujemy, jaka przyszłość? Planujemy dalszy rozwój. Czego nam będzie brakowało? Brakuje nam koncertów, chociażby to jest Szkoła Wyższej Kultury Społecznej i Medialnej. Od przyszłego roku planujemy koncerty na naszej uczelni. Również na naszej uczelni. Sport. Planujemy wprowadzenie tak zwanych asystentów prowadzących. Asystent prowadzący, panie rektor, czy coś takiego gdzieś już jest, czy nie ma? Jest tutoring, prawda? Tutoring to właściwie tutor, to jest tylko repetytor, czy dobrze myślę?
Tak, istotnie.
Ale to jest za mało.
Są opiekunowie lat, ale jest to bardzo sformalizowane i nie zdaje egzaminu.
Pragniemy, żeby taki asystent prowadzący, oczywiście człowiek zaangażowany na uczelni, młody człowiek, żeby miał pod opieką w grupę najwyżej 10 osób. Każdego tygodnia, panie rektor, spotkanie formacyjne. Formacja. Najpierw takie spotkanie formacyjne sami dla siebie asystenci prowadzący. A później ten asystent prowadzący schodzi w dół, to jest u góry. Teraz schodzą w dół do ludzi i oni robią te spotkania formacyjne. A równocześnie nie tylko te spotkania formacyjne, nie tylko takie zadanie ze stędu prowadzącego, ale również popatrzenie, jak się uczy, jakie ma problemy, może jakieś psychologiczne problemy, może jakieś emocjonalne, a może problemy, jak się znaleźć w tym środowisku, żeby stanął na ziemi ten człowiek i szedł śmiało do przodu w życie, żeby uczył się życia. Może potrzeba, jak kształtować ten charakter. Asystent prowadzący do tego jest oczywiście, jest też duszpasterz akademicki. Duszpasterz akademicki na razie jest przy naszej parafii, przy kościele sanktuaryjnym, na Matki Bożej Niepowstającej Pomocy, tam można korzystać, czy u innego, ale także w tej chwili mamy tylko jedną mszę świętą w tygodniu na uczelni. Będziemy to rozwiązywać jeszcze lepiej. Też pasterz akademicki, we współpracy asystenci prowadzący, może nie tyle funkcje jakieś duchowe, to jest do duszpasterza, ale na pewno informacyjne, prowadzące i wprowadzające w życie jeszcze bardziej, żeby ukształtować tego młodego człowieka. Tak, to może tyle. Mamy problemy, proszę Państwa, nie mamy akademików. Chociaż dziękujemy Panu Bogu za Ojców Redemptorystów i za to, że nam oddali do dyspozycji część domu, który jest blisko uczelni i już tam są miejsca dla studentów. Chcielibyśmy porządne akademiki, pracujemy nad tym i myślę, że będą za kilka miesięcy nasze własne akademiki. Jakkolwiek mamy dużo trudności, nie tylko materialnych, nie tylko finansowych, mamy inne trudności. Możecie sobie Państwo wyobrazić, jeżeli taka sprawa powstaje w czasach, gdy wchodzi liberalizm, socjalizm liberalny. Czy nas tutaj będzie nam ktoś ułatwiał, czy nam będzie to utrudniał? Widzimy na razie wielkie utrudnianie. Po tej naszej uczelni wyjdą, marzymy o tym, żeby to byli dziennikarze, pracownicy samorządowi, w administracji państwowej, rzecznicy prasowi, pedagodzy. Instytut Dziennikarski jest też, prawda? To są równocześnie studia podyplomowe. Też. Także wydaje mi się, że jest to dużo, dużo rzeczy powstało. Wydawnictwo. Wydajemy już te rzeczy, które były. Sympozjów mieliśmy 5 już, prawda? 5 tych sympozjów. No to jest przecież bardzo dużo w takim krótkim czasie. To może tyle i praktyki i tak dalej. Proszę Państwa, to tyle, żeśmy nagadali. Może ktoś jeszcze z Państwa, bo są już telefony, chciałbym odebrać jeden, drugi, trzeci telefon, jeżeli.
Bardzo prosimy o telefony.
Czy jeszcze może, bo może pan profesor Korzuchowski.
Bardzo dobrze się stało, że ojciec wspomniał o tym, co stanowi treść kształcenia ogólnego. Otóż jeśli przyglądać się współczesnym publikacjom na temat kształcenia w szkole wyższej, to mówi się przede wszystkim o dwóch celach. Mianowicie właśnie student powinien zdobyć wykształcenie ogólne oraz powinien rozwijać swoją osobowość. I powstaje pytanie, co powinno stanowić treść tego ogólnego wykształcenia. Mianowicie powinny je stanowić wartości, normy i wzory. I poszukiwanie sensu prawdy, która ma być odpowiedzią na ludzkie niepokoje, a także umiejętność poznania i realizowania dobra. W szczególności chodzi tutaj o zrozumienie dobra wspólnego oraz przeciwstawianie się złu. Przedmiotem tego wykształcenia ogólnego ma być dziedzictwo kulturowe, a więc wspomniana tu przez profesora filozofia, historia, teatr, literatura, muzyka, religia i sztuka.
Historia Polski również.
Tak. Historia Polski, problemy współczesnej cywilizacji i nowoczesnych społeczeństw, relacje między nauką, techniką i społeczeństwem, zmiany społeczno-kulturowe, język, wspomniane przez panią rektor, komunikowanie się ludzi, interakcje między nimi i wreszcie zasady demokratycznego ładu. Otóż podam tu taką ciekawostkę, mianowicie skąd wzięła się potęga Japonii. Otóż przykładem docenienia właśnie znaczenia ogólnego wykształcenia i humanistyki w budowie gospodarczej potęgi jest Japonia. Jeśli się temu przyjrzeć, to widzimy, że tajemnica japońskiego sukcesu tkwi nie tyle w elektronice, automatyce, maszynach matematycznych, ale przede wszystkim w sposobach kształcenia umysłów w skali masowej. Kraj ten, nie posiadając naturalnych zasobów, postawił na kształcenie, w którym właśnie uznano wyższość wykształcenia ogólnego nad specjalistycznym i ściśle zawodowym, i to ostatnie przesunięto do zakładów pracy. Japończycy uznali, że język jest warunkiem prawdziwej chłonności i twórczości w każdej dziedzinie, a nawyk samokształcenia jest ważniejszy od specjalizacji. I oni docenili wartość humanistyki w warunkach uprzemysłowienia i postępu technicznego. Większość studentów w Japonii studiuje kierunki humanistyczne, a humaniści stanowią większość inteligencji. Japończycy są przekonani, że ta przewaga umożliwia właśnie rozwój techniki. Wreszcie, przygotowanie do życia w świecie pełnym zmian następuje przez rozwijanie wspomnianego tu przez ojca samodzielnego myślenia, a nie wyuczanie się reguł, algorytmów i obowiązujących wykładni. Według organizatorów kształcenia w Japonii priorytet w polityce edukacyjnej stanowi troska o wykorzystanie zdolności narodu i pozytywnych doświadczeń innych krajów oraz tworzenie możliwości kształcenia się. W Japonii 35% absolwentów szkół średnich studiuje. No, my dobijamy też do takiego wskaźnika. W 1989 roku mieliśmy 3 razy mniej tych studentów, bo 9,8%.
Tak, panie profesorze, czy możemy już, bo byśmy dużo mówili na pewno, ale może dajmy głos też ludziom, słuchaczom Radia Maryja. Proszę Państwa, i tak rozpoczynamy odbierać telefony. Jest na antenie oczywiście nasz pan profesor, również pan profesor Henryk Kieresz. A ja odbieram telefon. Proszę, Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiek, pan.
Tutaj dzwoni Elwin ze Stanów Zjednoczonych, ze stanu Maine.
Nie słyszę.
Elwin, tak, ze stanu Maine.
Tak.
Ja właśnie, bo ojciec Rydyk mówił coś tam, że do Kanady wysyłają studentów, którzy się tam dobrze uczą. A czy do Stanów Zjednoczonych wysyłają?
Proszę pana, pan Edwin, tak?
Edwin.
Proszę pana, może powiem panu, my nie współpracujemy z jakimiś uczelniami tutaj, tak, czy z jakimiś organizacjami, ale z ludźmi dobrej woli. Siłą naszą są też jest Pan Bóg i ludzie, słuchacze Radia Maryja, i oni nam to organizują. Jest ktoś w Kanadzie, kto właśnie chce wprowadzić, prosiłem osobiście zresztą, to chce załatwić nam tę sprawę w Toronto, by byli studenci. Oczywiście bardzo byśmy chcieli do Stanów Zjednoczonych, tylko na razie jeszcze nie mamy takiej możliwości.
Bo ja mógłbym, bo ja mieszkam z kuzynem, ja mam swój domek tutaj i mógłbym dwóch mężczyzn, bo kobieta by na pewno się skrępowanie czuła. Tutaj,
tylko, tak, że pan jest Polakiem, to pan mówi po polsku. My chcemy iść do tych...
Ale ja mieszkam akurat w dzielnicy, gdzie nie ma żadnych Polaków. I na ogół rozmawiamy po angielsku.
Tak?
Tak.
Czy niesamowicie jesteście. Ile lat pan już jest w Stanach Zjednoczonych?
20 lat, 22.
Boże, a ile pan lat ma? Bo pan ma taki głos 25.
25. O, życzyłbym sobie 61.
Nie widać tego.
No niestety.
Bardzo będziemy wdzięczni, gdyby pan zechciał nam podać swój kontakt.
Ja mogę podać swój telefon.
Może nie tak. Ja bym nie chciał teraz telefonu.
Bo pod anteną wolałbym.
Tak, to ja może... Ja widzę pana telefon chyba nawet.
Zresztą na pewno, bo siostra Luiza ma mój adres w ogóle, a poza tym ja wysyłam do Radia Maryja pieniądze na radio. Także...
Ale do Chicago, prawda?
Do Chicago, tak.
Tak. Proszę pana, bardzo serdecznie dziękuję. To ja już będę wejdę w kontakt. Dobrze?
Dobrze.
Z siostrami. I podejrzewam, że to jest kierunek 207, tak?
207.
No już nie mówmy dalej, no to już będę wiedział.
No i poza tym tylko jest jeden problem.
Tak.
Jest taki problem, że właśnie 11 czerwca przyjeżdża kuzyn z żoną. I oni koniec czerwca wyjeżdżają. Mógłbym przyjąć kogoś od 1 lipca?
Proszę pana, jest jedno, ale z tym, że czy jest to możliwe, żeby pan przyjął za darmo
Za jedzenie. Darmo. Ja daję, mogę dać za darmo mieszkanie i wyżywienie, to nie ma problemu.
Z tym, żeby dać mu nawet, żeby pracuje, czy w ogrodzie, czy coś zrobi, czy coś, prawda?
Nie, no.
Ale tak, żeby normalnie, żeby się nie obijał, a równocześnie wchodził do ludzi. Rozumiem pan, o co chodzi.
No,
poznawał rzeczywiste
w tym razie, co chodzi o to, to na pewno będzie mnie kontaktować tutaj z Amerykanami, żeby oni się wciągnęli w język.
O to chodzi, żeby zobaczyć. To jest stan, jaki to jest stan? Ach. Maine, gdzie to jest?
Stan Maine, od Bostonu.
A, już wiem.
Od Bostonu jest piękna, to jest piękna miejscowość czasowa. Mieszkamy nad samym morzem, można powiedzieć.
No, w Bostonie jest tam pomnik katyński.
Tak, jest pomnik katyński. Ja nie lubię Bostonu.
No jest, jak wiadomo, jak to wielkie miasto.
Jest tam.
Polacy stamtąd uciekają.
No bo zresztą sądzę, że ojciec się orientuje, jak wygląda w dużych miastach Stanów Zjednoczonych.
No przeważnie Murzynowa.
No właśnie. No tutaj akurat...
No i nie trzeba to mówić prawdy i ludzie stamtąd uciekają. Uciekają stamtąd, bo jest przemoc, bo jest niszczenie
i tak
dalej.
Tam się spotyka homeless, bezdomnych i nie wiadomo kogo.
No, a najlepiej, jeżeli już przyjeżdża, to w ciągu dnia, a nie wieczorem.
Boston na ogół nie. Boston
ja
na ogół...
Chicago, to zobaczyłem, proszę pana, w jednej z parafii.
No ja byłem w Chicago.
W jednej z parafii w Chicago, ileś krzyży, ksiądz Amerykanin, pracuje tam, przeciętna wieku w tej parafii, 20 lat, dzieci rodzą dzieci.
Jest tylko
i narkotyki, i przestępstwa.
No, jeden problem, gdzie ja mieszkam, to mam, że muszę 150 kilometrów jechać do kościoła polskiego.
Ale bywa pan nieraz?
No, ja jeżdżę prawie co niedzielę.
Do Bostonu?
Nie, to jest miejscowo Lawrence. To jest w stanie Massachusetts.
Rozumiem. Dziękuję serdecznie. A co pan myśli o takiej uczelni?
No, ja sądzę, że to naprawdę, to chodzi o uczelnię, to w ogóle powinien się państwo do tego poczuwać, żeby pomagać i wybudować naprawdę wielką uczelnię.
Proszę, żeby nam państwo tylko nie przeszkadzało.
A no właśnie.
Żeby nam nie przeszkadzało, takie czasy są.
Aż jak słucham Radia Maria, to po prostu zalewa mnie.
Ale wierzę w to, jeżeli państwo pozwolicie, tak długo mówię, wierzę w to, że to wyjdzie. Wczoraj byliśmy u księdza arcybiskupa Majdańskiego.
Daj Bóg.
I w tym Instytucie Studiów nad Rodziną. Zaczynali z bardzo małą grupką myśleć, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Teraz tysiące już studentów. Jaka piękna młodzież. Zobaczyłem tą młodzież.
Ale dzisiaj to nawet...
Piękna młodzież. Naprawdę, no, rozmawiałem wczoraj z tą młodzieżą. Tak. Tylko gratulacje, ale to jest ogromny wysiłek.
No świetnie, młodzież powinna, bo przyszłość naszej ojczyzny zależy od młodzieży.
Formowana pięknie. Stamtąd wychodzą inni ludzie.
No proszę bardzo.
A kto myśli o przyszłości, musi myśleć o dzieciach, o młodzieży. I tu, tu apel do rodziców. Gdzie wysyłacie swoje dzieci? Na jakie uczelnie wysyłacie swoje dzieci? Gdzie oddajecie swoje dzieci?
Proszę ojca, a tak zapytam się, czy ojciec myśli... Jest ojciec rektor, tak?
Tak.
Czy ojciec myśli, że jakieś poprawy państwowe będą w Polsce, czy ich nie będzie, bo...
Będą, jeżeli ludzie będą mądrzy.
No właśnie.
Takie będą Rzeczypospolite, jak i młodzieży chowanie.
Ale sądzę, że ludzie mądrzeją, w końcu muszą mądrzeć. Przecież tam, co się w tej chwili dzieje, to jest nie do pomyślenia w ogóle.
Tak. Pozdrawiam pana bardzo gorąco.
No, Bóg zapłać i proszę się skontaktować.
Serdecznie dziękuję.
I także
dziękuję serdecznie. I pani rektor dziękuję. Ale właśnie, widzi pan, właśnie to jest tak, my nie chcemy wchodzić w kontakty z żadnymi jakimiś fundacjami, bo te fundacje
Rozumiem.
I dlatego w ten sposób my jesteśmy katolicy, to ma być jeden duch i jedno serce.
No właśnie. Nie, to nie żadna
fundacja, to
po prostu jest prywatny ten i wyżywienie i dwa pokoje mam do wynajęcia, mogą sobie za darmo mieszkać.
Czyli jedna osoba, tak?
Dwie osoby.
Nawet dwie. Wolałbym, żeby... Nie, bo będą mówili po polsku, to bym nie dawał.
A.
Nie dawałbym.
To
zmusić mówić po angielsku, nic.
No, to już zależy
od... Chodzi się pan?
No zgadzam się, bo dla mnie to będzie, ja mogę dwie osoby przyjąć, dlatego że mam pomieszczenie i wyżywienie, to nie gra roli.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam gorąco.
No.
Z Panem Bogiem?
Z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Bogiem. Proszę, słucham Radio Maria, halo, proszę. O. Źle. Czy z Państwa ktoś coś by na ten temat powiedział? Tu się odezwał ktoś?
Jest to wzruszająca reakcja na nasze problemy szkoły. Gdy tymczasem w kraju, śledząc poczynania iżby zbudować kampus akademicki w Toruniu, były to same trudności.
Tak.
Zadziwiające. Myślę, że w Poznaniu nie byłoby czegoś takiego.
Tak Pani przypuszcza?
Tak, przypuszczam tak, dlatego że tam jest większa jednak racjonalność. Skoro są tereny, skoro uczelnia daje określoną ilość miejsc pracy dla lokalnych...
To jest szansa dla miasta, a ten nasz projekt właśnie. Polonia Intercie Millennium.
Właśnie o tym mówię, ojcze.
Polonia Intercie to. Toruń traci miejsca pracy. Toruń straci wyższą szkołę wojskową, jak się nazywa, OSO, prawda? Oficerską szkołę. I tak dalej. Jak to patrzy na to, to jest takie, no jeszcze to już pomijam, no to co zrobili, jaką opinię zrobili, że po nazwisku mówili, że chce za 15 milionów dolarów coś od miasta, to była nieprawda. To jest takie wzbudzanie, no po prostu to jest nieprawda. Ale zostawmy to. To zostawmy to, nie przejmujmy się tym. Może jakiś błąd powstał.
Tak, uczelni jest ewidentna.
Tak. Może następny telefon, dobrze? Proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, czy można głośniej?
Ja mówię z Kanady.
Bardzo miło, głośniej. Czy może Pani głośniej?
Głośniej?
Tak, bo słabo słyszę.
Szczęść Boże, mówię z Kanady.
Tak.
No rozsłucham programu, chciałam się włączyć.
Jest Pani na antenie już. Jeżeli można wiedzieć jakieś imię przynajmniej.
Nie, to nie ja, ktoś inny mówi.
Nie Pani mówi, tylko
tak ja.
To Pani ma włączone radio. Prawda?
Witam.
Tak. No? No? Wyłączone radio?
A już wyłączam radio.
No właśnie. No tak.
Już wyłączam?
No.
Będę może lepiej się słyszała.
Nie, koniecznie. Wszyscy powinni mieć wyłączone radio.
Tak, już
to przeszkadza, bo jest opóźnienie pewne. Zanim do Państwa dochodzi ten głos, ja przeszkadza.
Ja dzwonię z Toronto.
Tak.
I chciałam powiedzieć, że mam na imię Krystyna i ksiądz Rydzyk doskonale mnie zna.
Pani była w Toruniu.
Tak, ja mieszkam w Toruniu, mieszkałam.
Tak. Tak? I myśmy rozmawiali kiedy?
Tak, i ja robię, organizuję pielgrzymki na amerykańskie Częstochowy.
Mhm, tak. No i co?
Chciałam powiedzieć, że ja dzwonię w tej samej sprawie, co ten pan przede mną.
Tak.
Tak samo mogę wziąć do siebie.
Ale, ja ale trzeba Pani Krysiu mówić po angielsku.
Tak, będziemy mówić po angielsku.
Tylko po angielsku. Absolutnie tak. Ani słowa. To dla Was też byłaby pokuta. Nic. Udawać, że się nic nie rozumie.
Tak.
Nic.
I będą mówiły po angielsku. Damy mieszkanie bez zapłaty, damy
jedzenie
i damy skromne kieszonkowe na bilety.
Za dużo też nie. Żeby nie dać się naciągać, jeszcze jedno.
Nie damy rady.
Jeszcze, to już aż za dużo.
No nie wiem.
To już jest bardzo dużo.
Ludzie pracują, będą pracowali dla Polski, która jest tak strasznie...
No i wychowywać, tak. Przede wszystkim... Wpłynąć też na tę młodzież, która potrzebuje prostowania. My jesteśmy przecież dziećmi tego systemu potwornego komunistycznego cały czas, prawda?
Tak.
No. Tak. I to trzeba wyprostować.
Tak,
prosimy o współpracę. Tak cały czas Pani jest na antenie.
Na antenie. Więc tak jak w ubiegłym roku mamy grupę, która jechała bezpośrednio z Toronto na spotkanie Radia Maria w Częstochowie.
Tak.
W tym roku także nasza grupa chce jechać i Kanady i Chicago i chciałam się dowiedzieć, kiedy będzie to spotkanie w Częstochowie, bo już musimy bilety załatwiać.
Proszę, no to myśmy już to mówili, nieraz to już mówimy, chyba to 7 czy 6-7 lipiec.
Tak. Ale nie, w Polsce.
A w Polsce, proszę, 14 lipca.
Czerwca?
Lipca.
Lipca. No, no, bo w ubiegłym roku też byliśmy w Częstochowie.
No, to zapraszamy.
I w tym roku tak wyjedzie nasza grupa.
Zapraszam, cieszę się bardzo i przyjedźcie do Torunia też.
No, a ksiądz nie jest młodszą z ryzyk. Mieszkałam na Gagarina 198.
No właśnie, a ja panią uczyłem? Nie.
Nie.
A do kościoła pani chodziła?
Tak, do świętego Józefa.
Ojciec Skórka panią uczył?
Proszę?
Ojciec Skórka panią uczył. No właśnie.
Tak.
No proszę bardzo. To podstarzałaś.